Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława jako realizatora dźwięku. I witamy się z gościem naszym, Pani Aldona Prucińska, etnograf. Dzisiaj jest z nami. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat to budowanie przestrzeni sakrum w polskim domu.
Tak, proszę Państwa. Jak mowa o budowaniu, to musi być ten budowniczy. Ktoś, kto zaprojektuje, kto wykona. No, domy projektują inżynierowie, wykonują jakieś firmy, robotnicy, którzy tymi budowlańcami są. Natomiast, no właściwie polski dom, czyli to obecnie, no to wnętrze, to mieszkanie, to jest już przestrzeń absolutnie podlegająca naszej twórczości. Niektórzy uważają, że lepiej zaprosić projektanta wnętrz renomowanego, który robił już wnętrza, projektował wnętrza jakieś tam słynne tu i ówdzie. No ale gdzie wówczas jest nasza indywidualna twórczość, spojrzenie na rzeczywistość, oparcie się w naszej rodzinnej tradycji. No, obca osoba przecież absolutnie w to nie wejdzie, bo tego nie zna i tym nie żyje. Dlatego do rodziców, do małżonków należy zagospodarowanie przestrzeni życiowej, która jest do ich dyspozycji. I teraz właśnie kwestia, w jaki sposób tą przestrzeń zagospodarujemy. Nie chcemy tu mówić o tynkach i farbach, chociaż o kolorach będziemy mówić, ale przede wszystkim właśnie o tej przestrzeni, która ma być przestrzenią sakrum, ma być przestrzenią, która będzie sprzyjającą do wzrastania naszego w kulturze, w wierze, we wzajemnej życzliwości, jak również będzie pomagała w nawiązywaniu relacji z drugimi osobami, przede wszystkim z dziećmi naszymi, i będzie pomagała również dzieciom wzrastać, ukierunkowując je w taką stronę, w jaką my jako rodzice zamierzamy je ukształtować. Więc jeżeli w wierze katolickiej, no to ta atmosfera nie może być akurat na przykład satanistyczna czy jakaś obsceniczna, tylko taka, która będzie budowała w dziecku tą potrzebę zwrócenia się do kogoś wyżej niż tylko te osoby, z którymi ma do czynienia w relacjach tutaj poziomych, międzyludzkich wyłącznie. To jest olbrzymi temat, ale spróbujemy chociaż troszeczkę naświetlić, żebyśmy mogli potem porozmawiać, włączyć się, w jaki sposób my jako rodzice uważamy, że powinniśmy tą przestrzeń w naszym domu budować. Budowanie przestrzeni sakrum w polskim domu. Pani Aldona Plucińska, etnograf. Prosimy bardzo.
Panie Leszku, zauważył Pan i wspomniał tu naszym drogim słuchaczom o mieszkaniu, o domie, ale o rodzinie, nie o osobach, które zamieszkują przestrzeń, którą nazywamy mieszkaniem czy też domem. I na samym początku naszej audycji ja pozwolę sobie zacytować o tym, jaka ta rodzina polska jest, była w przeszłości i na przestrzeni dziejów, i dlaczego ona może i jest w stanie, polska rodzina, zbudować przestrzeń sakrum w przestrzeni domu i w przestrzeni mieszkania, chociażby tego w bloku na 11 piętrze. A słowa te cytuję za Mikołajem Rejem. Żadna banda nie jest w takiej niedbałości, a snać jest w lepszym opatrzeniu, niżi sławne, zacne to państwo nasze. Przeważna część tych obowiązków, które spełniać winny państwo, władze, ustawy, spadała na rodzinę. Najsurowszy nawet sędzia przeszłości przyznać musi, że rodzina polska spełniała ten wielki obowiązek, że była najsilniejszym fundamentem obywatelskim i narodowym i że w najgorszych nawet czasach być nim nie przestała. Kiedy wszystko poszło w gruzy, a nie budowało się nowe życie, przechowywała w sobie wiernie wszystko, co było warunkiem i rękojmią odrodzenia, a tym samym i domu, i mieszkania. Czyli rodzina tą przestrzeń sakrum budowała i buduje po dzień, oczywiście rodzina polska i w tej przestrzeni polskiej. Czy jest to możliwe? Myślę, że tak. Odnosząc się do tradycji, do tego całego dziedzictwa, które zostawili nasi przodkowie. Ci, którzy posiadają domy, może im jest zdecydowanie łatwiej budować tą przestrzeń sakrum, w sensie domy jednorodzinne, domy tradycyjne, te, które są w przestrzeni kultury tradycyjnej. Na pewno zdecydowanie gorzej będzie budować tą przestrzeń, a mówię to z autopsji, budować przestrzeń w mieszkaniu, w tak zwanym blokowisku. Moi sędziwi członkowie rodziny powtarzali i powtarzają, a doświadczenie przeogromne mają: dziecko, z kołchozu to ty domu nigdy nie zrobisz. Coś na rzeczy w tym jest. Po pierwsze, w blokowisku to my nie mamy tych obszarów świętych. Obserwujemy i widzimy, jak sąsiad kłania nam się, mówi dzień dobry, ale trzaska tak drzwiami jak kanonada w wielkiej bitwie, bo to już jest nie jego. Nie jego przestrzeń, klatka schodowa, nie jego drzwi, wejście do bloku. Jego to jest to, co za jego drzwiami, za jego progiem. A dom, mieszkanie, to jest konieczność do życia potrzebna człowiekowi, ponieważ w zależności jak to mieszkanie i ten dom będziemy rozumieć, bo jest to, nawiązując do przeszłości, siedzisko, gniazdo, dom zawsze służył, chronił i bronił. Skoro służył, to nie tylko mnie jako właścicielowi, właścicielce, mojej rodzinie, ale i innym osobom warto pamiętać i przypomnieć w tym miejscu, że tylko w Polsce pojęcie rodziny jest tak rozległe. To znaczy, rodzina to nie tylko mąż, żona i dzieci. Ponieważ jak czytamy genealogie rodzinne, to i nawet całe słownictwo, ciotki, pociotki, wujenki, stryjenki, rodzina w kulturze polskiej jest bardzo duża, przeogromna, wielopokoleniowa. Domy, mieszkania, no właśnie teraz, dzieci opuszczają bardzo wcześnie domostwo, mieszkanie, mimo że rodzic mieszka po drugiej stronie ulicy, nawet się cieszy, że dziecko jest w liceum albo też na pierwszym roku studiów, a już mieszka, jest takie samodzielne, mimo że mama czy tata płaci koszty tego mieszkania, ale ma własne mieszkanie. No to już nie ma rodziny. Skoro służy, to znaczy służy moim dzieciom, moim wnukom. Domostwo w Polsce, dom, to był zaszczyt budować go latami. Budowały przynajmniej 3 pokolenia. I stąd często nawet w poezji możemy się spotkać, jak w takim domu, no i mieszkał i dziadek, i tata, i wnuk. Stąd kształt tych domów, on był taki, ktoś z boku popatrzył i tak jak już to zauważył tutaj pan, że bez projektanta jakiś taki dziwny, można wręcz powiedzieć i koślawy, jakieś dobudówki, przybudówki, ale o to właśnie chodziło. On był, budowano go odśrodkowo, nie do środka, tylko na zewnątrz. No bo skoro 3 pokolenia, to i gusta estetyczne też się zmieniały, ale to było nasze wspólne, wyraz rodziny wielopokoleniowej takiegoż domu. Co takiego istotnego było w tej budowie tego domu, to już była podwalina pod budowanie przestrzeni sakrum. Blok, jak nam pobudują, tak nam pobudują. Bierzemy mieszkanie, albo się godzimy, albo też nie. Pierwsze, drugie piętro, usytuowanie, wschód, zachód i wszystko wypalone w domu wraz z mieszkańcami. Piecze, słońce, a nawet i telewizji nie można odbierać, bo jest tak ukierunkowanie. W związku z tym bardzo istotne było założenie tego domu. W polskiej kulturze dom tak sytuowano, był orientowany na godzinę 11. To znaczy, że był oświetlony w czasie dnia, wszystkie jego ściany, równo światło padało, jak i również przez cztery pory roku. Ale to usytuowanie, to orientowanie, to również jest konkretny kierunek. To jest skierowanie na wschód, tak jak prezbiterium świątyni, a w ikonografii chrześcijańskiej, w sztuce, kierunek wschodni oznacza Chrystusa, oznacza zbawienie i oznacza łaski Ducha Świętego. Nigdy domu nie stawiano na północ albo na zachód. Orientowanie na godzinę 11. Trzeba poszukać przestrzeni, gdzie by ten dom zbudować. Nigdy na żadnym dołku, tylko na wzniesieniu, tak jak krzyż, jak kapliczka, bliżej niebios, bliżej Pana Boga. Miejsce znalezione, do budowy nie przystępowano, bo sprawdzano, no dobrze, wzniesienie jest, ale dobrze, żeby była otulina lasu, dobrze, żeby był zbiornik wodny, to już szczyt byłby idealny takiego miejsca, ale przede wszystkim, czy to miejsce nie było nawiedzone przez błyskawice, burze, grzmoty, miejsce, które uderzały pioruny niesamowite, ponieważ kultury tradycyjne są kulturami sensualistycznymi i w ten sposób uważano, że jak piorun, to zło, czyli niedobre. A wiadomo, drzewo zostało powalone przez piorun, a tam może złe licho zostało przygniecione, na przykład taki rogaty. Nie. To w takim miejscu na pewno domu nikt by nie pobudował i ustawił. Jeżeli stwierdzono, że miejsce nigdy nie było nawiedzione przez żadną burzę, w sensie pioruny tam nie waliły, nie biły, przyprowadzano kapłana duchownego z wodą święconą, z kropidłem, obchodzono całą przestrzeń, miejsce, gdzie ten dom miał być budowany, pokrapiano, ale kropiono, czyniąc znak krzyża. Tak przygotowane miejsce, wyznacznik, gdzie ten dom można zacząć budować. Należało znaleźć materiał. Drewno, dąb. Przede wszystkim chodziło o tą podwalinę. To są te pierwsze belki, na których osadza się konstrukcję domu. Nigdy domów w Polsce nie budowano kamiennych. To, co w tej chwili obserwujemy, że w wielu nowych domach powstających okładziny, sztuczne okładziny imitują kamień. Nieprawda. Kamień jest chłodny. I w zależności w różnych regionach te konstrukcje domostwa i materiał różnił się, ale nigdy z kamienia domu mieszkalnego nie budowano. Za zimny. Dąb to wyraz siły, potęgi, nieśmiertelności, bo można było ścisu pobudować, ale ścisu drewno było wykorzystywane zupełnie do innego budowania. O tym za momencik tutaj powiemy. Belki przygotowane, te pierwsze, tak zwana podwalina, ona jest wyższa w stosunku, w przekroju też jest inna od tych, które nakładano na tą podwalinę. Belki zakłada się podwaliny na krzyż. Podwalinę budujący pan domu, gospodarz, obojętnie czy to była chałupa na wsi, czy to był dwór, tak jak ziemi się orze, tak i on orał, oborywał w koło i pokładał się na tą ziemię. Kult płodności, kult ziemi, kult miłości i szacunku do tej ziemi, na której ten dom wcześniej budowali przodkowie i on miał postawić. Podwalina położona, czyli belki na krzyż, jakbyśmy powiedzieli odpowiednik fundamentu, znowu kropienie wodą święconą tychże właśnie przecień, czyli tego węgła, ale pod te węgły, pod te przecięcia, zanim tą podwalinę podłożono, proszę zwrócić uwagę, nie ma fundamentów, nie ma. Co najwyżej cztery kamienie duże, na których osadzano, ale w te cztery rogi, zanim poświęcono, pokropiono, wkładano. I to jest niesamowite, ponieważ na całej Słowiańszczyźnie to czyniono, archeolodzy odkopują, odnajdują nawet w miastach, pod kamienicami średniowiecznymi, jajka, symbol życia, symbol płodności. U nas jajko nawet poświęcone, skorupki z jajka, z tej właśnie Wielkiej Soboty, ze święconego, w te rogi, pod ten fundament. Krzyżyki wykonane z gałązek palmy, poświęconej w niedzielę palmową. Ręcznie pisane Zdrowaś Maryjo. Cztery rogi. Wianki z oktawy Bożego Ciała, jak i również z 15 sierpnia z bukietu z Matki Boskiej Zielnej Zioła. Na szczęście, na pomyślność, na dostatek. A teraz wyobraźmy sobie w bloku mieszkanie. I nie ma już tych elementów sakrum zabezpieczających, ponieważ mamy konkretnie wyjętą taką kapsułkę, przestrzeń, byśmy powiedzieli, i dopiero tą swoją przestrzeń możemy zagospodarowywać, tworzyć w niej przestrzeń sakrum. Co jest jeszcze bardzo charakterystycznego? Przyjęte jest w polskiej kulturze, że domu, ja tu mówiłam o tym szukaniu tego nowej przestrzeni, nowego miejsca, ale tak naprawdę przyjęte jest, że nie szuka się nowego miejsca. Tam, gdzie jest osadzony stary dom, buduje się ten drugi, ten nowy, na dzień dzisiejszy nawet. Tylko niepokojące jest jedno. Nawet w dniu dzisiejszym, jadąc tu do Torunia, miałam możliwość zobaczenia, co robi się ze starymi domami. Bez szacunku, a rozwala się, jak zepsuty, nie wiem, kapeć, śmieć, jakbyśmy papier zgnietli i w kosz wyrzucili. A nasi przodkowie tego nie robili. Nie. Albo konserwowano, bądź wykorzystywano elementy, czy też nawet fundamenty, zostawiano. I dzisiaj widziałam przepiękne, stare co prawda, ale jest możliwość i konserwacji, i zostawienia konstrukcji sumikowo-łądkowa, na obłap, na jaskółczy ogon, oszalowane, szczególnie szczyty od strony zachodniej, już nie mówiąc o tych snycerskich elementach zdobiących na zewnątrz. Bez poszanowania, wystawiony obok, a tutaj jakby zepchnięty, jakby starszy członek rodziny odrzucony, odepchnięty z grona tejże rodziny, czy też odrzucony od stołu, od ogniska domowego. Taki dom ma podwalinę, następnie budowany, pną się ku górze ściany i zwieńczony jest dachem. Na kalenicy budowano, zakładano nowy jak gdyby element domostwa. Gniazdo dla Wojtka, bo tak się nazywa bociana w kulturze tradycyjnej, a my jesteśmy tuż przed świętym Wojciechem. Przy okazji i mnóstwo przysłów na ten związanych z tym, że właśnie z tymże imieniem. No i z tym miesiącem, w którym no, żyjemy w tym momencie, to znaczy w miesiącu kwietniu, i poprzez właśnie przysłowia związane z tym miesiącem również budujemy tą przestrzeń sakrum. Ale wróćmy do tej bryły architektonicznej. Na Kalenicy gniazdo, czyli zakładano koło po to, żeby ten bocian to gniazdo już później sam osobiście budował. Nad wejściem do takiego domu zakładano to, że pod podwalinę zakopano elementy sakrum, nad wejściem gałązki brzozy. Gałązki brzozy te urwane z ołtarza z Bożego Ciała. Brzoza znowu w kulturze chrześcijańskiej, w ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem małżeństwa, życia i śmierci. Nad progiem, nad wejściem elementy natury, przyrody, a w tej chwili obserwujemy, jak pan młody, panno młode przenosi przez próg. A tutaj element natury, ponieważ nasi przodkowie tak odczytywali, my jesteśmy elementem tego całego świata, który stworzył Pan Bóg na swoje podobieństwo. Nie ja, tak jak Zbigniew Herbert napisał, te małe ja skrzeczy, a w tej chwili to wrzeszczy, tylko jest tym elemencikiem w tym całej kompozycji, gdzie są drzewa, gdzie jest ptactwo, gdzie jest ta cała natura, to i w tej całej kompozycji tym jednym z tych elementów jest właśnie człowiek. Stąd tyle tych elementów przyrody. Taki dom, kiedy już był gotowy, to całą jego estetyką, zasada jest jedna. Pan domu, głowa domu buduje. Buduje sam. Najlepiej sam. I znam takich panów, gospodarzy domów, którzy budują i 15, i 20 lat, ale sami budują. Od wykopania fundamentów, aż po zwieńczenie wianka na kalenicy. Ten wianek, on w różnych etapach się pojawia podczas budowania domu. On jest bardzo istotny i bardzo ważny. Sięga świata pogańskiego. A żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, więc to też to niesamowite bogactwo, łączenie tego starego ciągu kulturowego z tym nowym ciągiem kulturowym. Ten wianek jest uosobieniem życia. Życia, które znajduje się wokół tej konkretnej bryły architektonicznej, ale ona nie jest martwa, bo w tej przestrzeni zamkniętej tymi ścianami jest bardzo żywy organizm, sakrum, rodzina. I stąd ten na zewnątrz, no jak pokazać, nikt nie będzie portretu wieszał na zewnątrz. W przeszłości nawet na dworze potrafiono zegar, który odmierza czas i mówi, które to już tamto pokolenie mieszka i dla poszczególnych członków ten czas się kończy i rozpoczyna się dla następnych. Czy też zawieszano herb. Natomiast tutaj w zwykłym domu u gospodarza zawieszano przy poszczególnych etapach tenże właśnie wianek. Wyposażeniem takiego wnętrza zajmowała się pani domu, ale zanim przystąpiła do tegoż wyposażania, to czy dwór, czy chałupa, one mają w sensie podziału w środku. Dwór na ogół miał przyjęty konkretny już schemat tej przestrzeni. Natomiast chałupy bardzo się różnią w zależności, jaki to był gospodarz, czy sień na przestrzał, czy szerokofrontowe, wąskofrontowe. Natomiast co takiego istotnego jest? Kiedy wchodzimy do tych wnętrz tradycyjnych, strop albo przepiękne kasetony, jak w renesansie, albo też belki, ale jest taka jedna szczególna belka, czy we dworze, czy w chałupie. Sosrem tragarz, czyli dźwiga całą konstrukcję, podnosi tegoż dachu. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że my chwalimy Pana Boga, podnoszą wzrok ku górze, ku niebiosom. Chałupka, w sensie tak zdrobniale, tu kolokwialnie używam tego określenia, była niewysoka. Dość w niej było tam ciemno. Stąd ten element bieli będzie na ścianach. Ale ta belka, jeszcze na moment o tej belce. Tam zostaje zapisana sentencja. To jest rodzaj Biblii Pauperum, że nie głową ciągle w dół i oglądam swoje stopy, tylko ja mam oglądać oblicze Pana. Pana i Stwórcy, tego, który daje życie. I na tej belce co zapisywano? Boże błogosław, pokój temu domowi. Boże, miej nad nami opiekę. Ale nie tylko. Zapisywano i tak. Błogosław, Panie Boże, ten dom i wszystkich mieszkających w nim. Fundatorowie Michał i Marianna Rybicy, majster Szymon Malec, roku pańskiego 1825, dnia 18 sierpnia. Albo jeszcze inaczej. O, jaka piękna kompania! Józef, Jezus i Maryja. Rok pański 1723, dnia 2 października. I takich przykładów moglibyśmy dużo podawać. Również na tym sosrębie, jeżeli to będzie dom gdzieś na południu Polski, górale będą ten znak solarny ryzować, tą słynną swoją rozetę, symbol życia słońce, a w centralnej Polsce na belkach będą przyczepiane gwiazdy, w zależności tam, gdzie te wycinanki się wycina, czy Łowicka, czy Kurpioska, czy Rawsko, na przykład Opoczyńska. Ale nie tylko na tym sosrębie wycinano taką sentencję, również wycinano na piecach, czy też kominach, chociaż one były sporadyczne, ale to taka jest jeszcze jedna przestrzeń. Dom jako przestrzeń jest przestrzenią świętości, przestrzenią sakrum, ale wewnątrz takie obszary świętości również się znajdują i między innymi jest cały system ogniowo-piecowy i tam potrafiono napisać na kominie, na kominku. Jeżeliś oświecił ściany, oświeć, że łaska i Panny, byś nam jeszcze łaskę wzniecił, kiedyś nas ogniem oświecił. No i na innych, i spichlerzach, czyli ciągle jest to rodzaj uczenia się, zamiast książki w okładce, to w tej przestrzeni dość dużej. Proszę zobaczyć, a w bloku znowu z tym się nie spotkamy. Nawet potrafiono na takim ustronnym budynku to, co my w tej chwili nazywamy toaletą, zapisać. Tu jest skład wszelkich starań i zabiegów ludzkich. Skoro już napisy były wykonane, poczynione, gospodyni, pani domu, wchodziła do wnętrza. Ponieważ no to jest dar Boży mieć dobrą żonę i znowu tutaj starano się i czyniono no wiele zabiegów, żeby pani domu już sama w sobie była nieomalże sakrum, aż rola żony przeogromna, stanowisko żony i matki było no niesamowite w polskiej rodzinie. Stąd i nazwa. Nazywano żonę klejnotem drogim, miłym i wdzięcznym, równym towarzyszem, ozdobą męża i koroną jego głowy. Chociażby warto zapamiętać słowa Jerzego Solińskiego, kiedy starał się o Daniłowi Czównę. Tak mówi, że szuka przyjaciela jako najdroższego skarbu i największego po łasce Boga błogosławieństwa. I taka pani wchodziła do wnętrza, domostwa i zaczynała, no właśnie ona, budować tą przestrzeń sakrum. W środku pan domu, gospodarz, zbudował ten dom, zbudował ten potężny system ogniowo-piecowy. I teraz jest piec, jest kuchnia. słuchacze, drodzy słuchacze, nie mogą tego zobaczyć, ale ja tu przyniosłam do studia i naszym uroczym gospodarzom przekazałam taką grafikę, gdzie rodzina siedzi u kominka, u pieca.
Znaczy to jest piec taki duży, właśnie cały zespół, bo można jest i kuchnia, i zarazem piec chlebowy, i miejsce, gdzie można położyć się. Czasami właśnie czytamy, że babcia czy dziadek leżą na piecu, takie miejsce, bo tam jest ciepło. Idą te gazy spalinowe, ogień więc ogrzewa. No i rodzina tam się gromadzi, tam mama karmi małe dziecko, bo może być zimno, a przy piecu zawsze ciepło. No i kotek znajdzie swoje miejsce, żeby wypić mleczko, i gospodarz, żeby odpocząć po ciężkiej pracy. Także to jest takie centrum domu, taki piec, szczególnie powiedzmy, jak jest zima.
I to jest godne określenie, centrum. W ogóle izba czarna, kuchnia we dworze, czy w domu mieszczańskim, czy nawet w mieszkaniu rodziny robotniczej, czy nawet w tych blokach, kuchnia jest takim szczególnym miejscem. No w tej chwili niestety pstryczki, elektryczki gazowe, czy też właśnie te elektryczne, zapalamy, gasimy i właściwie na tym jest koniec.
Ale ogień szumi, bąbelki w czajniczku słychać, czy zupa się gotuje. Jest to pewna przestrzeń również akustyczna, w której lubimy przebywać.
To prawda, tekstura i zapachy i te dźwięki, ale to nie o to chodzi.
No nie o to
nie chodzi. O konsumpcję. Tutaj tego sakrum nie będzie, nie odkryjemy. A w jaki sposób czynili to nasi przodkowie? Dlaczego tak ważne to miejsce? Bo skoro 1/3 powierzchni w takiej izbie czarnej, a powierzchni nieduże, zajmował ten i kuchnia, i piec, i taka część tego szpieca, gdzie kładziono starszyznę spać, jako to szczególne miejsce, łącznik, nawet piec, łącznik ze świata z osobami, które już nie żyją, czyli z duszami przodków. Ale piec, nowo wybudowany, kuchnia, zimny, martwy, a to ma być sakrum, ma żyć rodzina wielopokoleniowa, tak jak Wespazjan Kochowski napisał, tu ojciec z dziady, krewny gromady i mali wnukowie dzieciństwa doszli, tu w zgodzie rośli przy swej starszej głowie. I ta starsza głowa zasiadała przy piecu, dlatego gospodyni rozpalała piec, czy to palenisko w tejże kuchni, bo piec to tam, gdzie wypiekała chleb, piekła ciasto, suszyła owoce. Szczególnie to było w takim majestacie, w ciszy, skupieniu. Wolno jej było rozpalić i rozpalano od świecy z Matki Boskiej Gromnicznej, od światła, ognia, który przyniosła Wielką Sobotę. Stawała nad tym paleniskiem, czyniła znak krzyża i jak rozpalała, to powiadała w momencie rozpalenia: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, któraż gospodyni, naciskając kurek od gazu, w ogóle o tym myśli? Niech będzie pochwalone światło, ogień święty. Bądź tak. Wstań z Bogiem, ogniaszku, i grzej. No, jak ci tu ten gaz ogrzeje? Zimno, chłodno, a tu do ulepionej, oblepionej glinem tego paleniska, pobielonej wapnem, gdzie czuć i zapach, czy potem nawet kominek, czy piec kaflowy, ale mający właśnie tą fakturę, czy chropowatość, czy gładkość, gdzie można policzkiem, czy dłonią, czy całą postacią przygnąć, przytulić i obłapać tak jak drugą osobę. W ogóle ogień nazywano ogniaszkiem, gość miły i błogosławiony, ogień Boży, światło Pana, Jezusinek. No jakie to jest właśnie, tak jak do maleństwa, Jezusinek, Niesamowite. Traktowano te określenia, skąd tak wynikają, jako dar Boga, znak łaski Bożej. Ognia nie wolno było wygaszać od tak sobie. Były przyjęte dni. Był chociażby właśnie Wielki Piątek, czy Dzień Świętego Wawrzyńca. Cisza i spokój wtedy wygaszano i rozpalano, wprowadzano nowe życie. To tam, przy tym właśnie palenisku, skupiała się cała rodzina. Ten system, dlaczego on był taki duży? Bo są przy pieckim. Czyli takie zagłębienia, gdzie w glinianym naczyniu, jeżeli się włoży ciepłą strawę, to ona będzie ciepła. Jeżeli zimne, na przykład zimne mleko, albo na przykład siadłe mleko, to będzie zimne. A dlaczego przy piecki? Bo polska gościnność, jak się powiada, jest jedyną w swoim rodzaju. Wyssana z mlekiem matki. Żaden inny z narodów taką gościnnością nie może się poszczycić.
Ja pamiętam, przepraszam, w naszym domu w mieście kaflowy piec i oprócz tych drzwiczek do palniska miał w połowie wysokości inne drzwiczki, gdzie było takie głębokie wnętrze. To nie był piekarnik, tylko właśnie takie miejsce, gdzie było ciepło i mama tam wstawiała obiad, bo tata jak późno z pracy wracał, zanim przyjechał do domu, żeby ten obiad był jeszcze ciepły.
Tak. Ale z jeszcze innego powodu. Dlatego, że polska gościnność, polska to cnota, czyli dobroć, otworzyć każdemu wrota. Człowiekowi, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, ale i my mamy się otwierać na Pana Boga. Domów nie zamykano. Jeszcze w latach 80., kiedy prowadziłam badania na Kaszubach, sędziwa gospodyni starsza Kaszepka powiada, że jak te bose antki się pojawiły, to trzeba, wie pani, tą chałupę zakluczyć. A tak to tu pod kamień, pod walinę położyło się i niech sobie leży. A chałupa otwarta. Jak głodny, zmęczony, to się naje, posili, posiedzi i pójdzie. Czyli nie tylko strawa w przypiecku, bo tą inną przestrzenią to będzie stół, tą przestrzenią świętą w tej całej przestrzeni tegoż domostwa. Czyli ten ogień, buzujący ogień, święty ogień, gdzie można było się obcy i swój, jako ta wspólna rodzina ugrzać i posilić.
Pani Aldono, ale czas nam ucieka. O samym stole ja nie wątpię, że mogłaby pani mówić parę godzin. Jego roli w tradycji polskiej rodziny, ale może byśmy jeszcze, żebyśmy zdążyli powiedzieć o tym świętym kącie, o obrazach świętych, zanim przejdziemy.
I będzie stół. I będzie tak? Stół. Stół, przy którym gromadzi się również cała rodzina. Nie ten stół, przy którym rodzina gromadzi się do spożywania posiłków. I on był szczególnie w takim domostwie tradycyjnym, przy dużych uroczystościach wyciągany na środek, bo na ogół stał pod oknem, przy ścianie. Ale warto zwrócić uwagę i zapamiętać ten stół święty, kąt święty. Ten kąt święty, tak jak w izbie czarnej, jeżeli była izba tylko jedna, to on był w tej izbie czarnej, ale często znajdował się w tej izbie białej. Palenisko orientowane również po przekątnej na wschód, tam gdzie wschodzi słońce. Natomiast ten kąt święty, szczególny, istotny. W większych dworach czy pałacach były kaplice, a tutaj stół. Nie żadna ława, ławeczka. Ławy, ławki były. Czy stołki. Stół, który był przykrywany był obrusem lnianym, bo len symbolizuje maryjność, jest symbolem życia. Utkany len przez gospodynię. Był on albo biały, albo też często mógł być zdobiony haftem na przykład krzyżykowym, znowu ten element krzyża. I ten kąt święty to jest niesamowita kompozycja. To jest klucz, klucz, dominanta, tak jak w malarstwie, jeżeli buduje się obraz, maluje na podobraziu, to i później czytamy, prowadzimy analizę formalną, to za pomocą klucza. Tak samo i w tym kącie świętym jest klucz. A tym kluczem tej kompozycji, tego kąta świętego jest krzyż. Krzyż z pasyjką. I wokół tego krzyża, ponieważ jest to kompozycja symetryczna, obudowany jest na tym stole papieroplastyką, przepięknymi kwiatami. I znowu długo byśmy mogli tutaj mówić, co poszczególne kwiaty oznaczają. Na przykład konwalia, zbawienie. Krokus, miłość. Malwy, stąd te malwy tak sadzone wokół domów, oznaczają miłosierdzie. Słoneczniki, które przepięknie się rysują, tak jak i malwa, na tym białym podobraziu ściany malowanej wapnem. Miłość, słoneczniki, miłość do Pana Boga. Duże, przepiękne formy i kolorystyczne. Tak samo i na tym świętym kącie. Matka Boża, niepokalane poczęcie. Duże figury, ponad 70-centymetrowe. I pomniejsze, porcelanowe, czy odlane z gipsu. Dmuchane, tak zwane dmuchane, to jest taka technika wypukłego szkła, wykonane i z obrazka na aksamicie nalepione, przede wszystkim serca, czy zwieńczenie w ogóle nad tym krzyżem w tym układzie pionowym, wertykalnym, zawsze w polskim domu Matka Boska Częstochowska. Nie inny wizerunek Matki Bożej innej, tylko Matka Boska Częstochowska. Kiedy przekraczano, ja tego nie powiedziałam, dom, kiedy wprowadzano się etnografowie, etnografki, najczęściej kobiety właśnie, które zajmują się etnografią, czy badają w ogóle jakieś zagadnienia antropologiczne, coraz częściej, jeżeli wprowadzają się do nowego domu, mieszkania w bloku, coraz częściej pierwsze przekraczają próg i wnoszą wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. To ona nad tym właśnie, nad tym krzyżem zwieńczona. Dlaczego? Bo technika była inna. Najczęściej to technika grzebykowa, obrazy wysadzane, przyniesione podczas pielgrzymki, ale tak zwanej, jak to w przeszłości mówiono, przyszła w kompanii, przyszła z kompanią. I przyszła konkretnie do tego domu. Weszła, została wprowadzona. Otoczona koronką. Ale jeżeli obraz duży, to proszę sobie wyobrazić, jak potężna była ta koronka uwita z bibuły wokół i osadzona, tak jak wianek na głowę dla panny młody, który był wity z papieru z bibuły. Dalej święty ogień. Ciągle żarzący się, tak jak w świątyni, w kościele, znak życia nad tym właśnie krzyżem zawieszony i wykonany z papieru formy Ducha Świętego, gołębie zawieszone, czyli bardzo przestrzenna rzeźbiarska kompozycja. I od tego świętego kąta wzdłuż ścian na wszystkie strony, kierunki uwieszone są zawieszone obrazy. No konia z rzędem, żeby znaleźć teraz taki dom, takie miejsce, żeby każde pomieszczenie było zawieszone i przecinane tylko jak przecinkiem w zdaniu koronką uplecioną, kwiatami róża, czyli symbol miłości, czystokrotką maryjności, bądź też wycinanką. Rózgą w Rawsko-Opoczyńskim, tasiemką w Łowickiem na przykład, czy jeszcze podbudowywanie, proszę zwrócić uwagę, materiał twarde i miękkie, kolorystyka, która oddziałuje i jednocześnie w kontakcie ze światłem, jak się zachowuje, budowanie przestrzeni, zapełnianie, a jednocześnie uczenie, ponieważ te ściany to całe stronice Biblii, bo Biblii nie każdego było stać, żeby mieć Biblię czy modlitewnik. obraz już był tańszy. Od obraźnika można było sobie, a tacy jeździli po wsi, można było nabyć, a poza tym zawsze dążono, że to, co ja widzę w miejscowym parafialnym kościele, albo poszłam do miejscowego miasteczka i miejscowej tamtejszej świątyni i widziałam, chciałam to przenieść do własnego wnętrza tej świątyni, jakim jest moje mieszkanie i mój dom. Nie ma żadnych pejzaży, nie było. Nie było żadnej martwej natury, tylko wizerunki świętych. Jak nie ukrzyżowany, to złożony do grobu, to zaśnięcie Matki Bożej, to święty Józef, to święta rodzina, to obrazy ręcznie wykonywane. Chociażby takie, jak ja tutaj mam przed sobą, z napisami, które wykonywały same gospodynie. Znowu tą techniką krzyżykową. Gdzie wiara, tam miłość. Gdzie miłość, tam spokój. Jeżeli ja mam zawieszony taki obraz w ramie złotej, proszę zwrócić uwagę, niesamowita mądrość. Złoto symbolizuje milczenie. Milczenie w sensie, że to, co wkoło, to w tym momencie się nie liczy. Ja muszę się skoncentrować na tą treść zawartą na tej płaszczyźnie. Jak ileś razy powtarzano i czytano, to i te elementy można było odnaleźć w życiu. Albo inny. Jezus, Mario i Józefie święty, nie opuśćcie mnie w godzinę śmierci mojej. Czyli to oswojenie, oswajanie się ze śmiercią i oswojenie śmierci. Nie tylko napis, ale święta rodzina z zesłaniem Ducha Świętego jako formie, jest jeszcze przylepiona w formie masy plastycznej. I pozostali święci, bo każdy święty w kulturze tradycyjnej ma przypisane swoje zadanie, ma spełnić swoją rolę. Wisi święta Agata, bo ona chroni gospodarzy rodziny przed pożarem. Stąd i w dzień świętej Agaty święcenie chleba i soli. To również taką kromkę chleba potrafiono pod tą podwalinę z solą założyć, tam zakopać. To potrafiono taką kromkę na wierzchu przechowywać właśnie na tym, w tym kącie świętym, na tym stole wraz z tą solą. Bo bochen chleba to zawsze leżał, tak jest przyjęte w polskiej kulturze. Ja już również powtórzę się i powiem, że z autopsji w moim domu na drewnianym stole, co prawda nie cisowym, ale sosnowym, cały czas pieczywo leży na tym stole, nie w żadnym chlebaku, nie w żadnych torbach, woreczkach, na zewnątrz. Tak jak ten kołasz podczas uroczystości weselnej, że każdy podchodzi i łamie, dzieli się, jeżeli są to mniejsze chlebki, tak samo i w moim domu można podejść, ułamać, podać drugiej osobie. Jest to zawijane w lnianym, w kącie świętym lniany biały obrus, tak i na stole. Stoły nie były przykrywane, u mnie też nie jest przykryty w moim domu, a ten chleb w białą serwetę lnianą przykrywano, tak jak podczas uroczystości tych tulania tym chlebem, gdzie tam padają te oracje i zastolna, i przedstolna, gdzie panna młoda przed oczepinami obtacza chleb. Ten święty kąt to właśnie taki klucz tejże przestrzeni. Ja tu mówiłam o wizerunkach, ale i święta Apolonia wisiała. To patronka, która miała chronić rodzinę przed bólem zębów, bo któż biegł do gabinetu stomatologicznego, klękał, spoglądał na wizerunek świętej Apolonii i to takie pierwsze antidotum, żeby ten ząb przestał. I święty Mikołaj wisiał, bo chronił zagrodę przed dziką zwierzyną, wcale nie po to, żeby rozdawać prezenty. I święty Florian, i święty Nepomucen, i tak długo byśmy mogli tutaj tych świętych wymieniać, ale nie było miejsca pustego na ścianie, to znaczy, że nie wieszano obrazu pod obrazem, tylko w koło, taką jakby wstążką zawiązywano do tegoż kąta świętego. W tym kącie, ten kąt święty, no, on nie był budowany tak jak dom po to, żeby oglądać, tylko tam się skupiała, tak jak przy piecu, przy tym ognisku, świętym ogniaszku, rodzina, domownicy, ci z krwi, ci, którzy w ten dom wchodzili. Klękano i tam się modlono. Zarówno modlitwa wieczorna, jak i modlitwa poranna, jak i wszystkie obrzędy z kalendarza liturgicznego, obrzędy doroczne, obrzędy rodzinne, to właśnie tam. Tak jak przy tym stole, gdzie rozpoczynano jedzenie, ten dar Boży modlitwą i modlitwą również kończono.
Dziękuję bardzo. Pani Aldona Plucińska jest naszym gościem. Proszę Państwa, budowanie przestrzeni dobra w polskim domu. To było spojrzenie, jak nasza tradycja kształtowała naszych przodków. No w tej chwili mamy może trudniejsze zadanie. W ogóle jak młoda rodzina ma mieszkanie, to już Bogu dziękuję, że jakiś kąt w jakimś domu ma. Ale teraz do nas należy zagospodarowanie tego wnętrza i może podzielmy się tym, w jaki sposób w dzisiejszych warunkach, zupełnie innych, dużo trudniejszych, kiedy mamy dużo bardzo i materiałów do wyboru plastycznych i idei zagospodarowania tego wnętrza, bo niektórzy nie chcą mieć w domu kościoła, uważają, że krzyż czy obraz święty to przyniesie nieszczęście, takie też są zdania, nie mogą być dawane w prezentach, takie też są zdania, tylko właśnie jakieś tam feng shui, jakieś tam metody japońskie, chińskie, ewentualnie no, w różnych poczytnych niestety czasopismach kolorowych jest mnóstwo propozycji rodem wcale nie ze słowiańszczyzny, wcale nie nawet z Europy, tylko zupełnie jakichś innych nowych mód, które są dalekie niestety od naszej wiary. Także do nas należy budowanie tej przestrzeni i jak to robimy? Podzielmy się.
Oto telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Budowanie przestrzeni sakrum w polskim domu. Pani Aldona Plucińska jest naszym gościem.
Słuchamy, Radio Maryja.
Król nam Chryste, Krzysztof z Lublina.
Zawsze i wszędzie, witamy pana.
Pytanie mam do pani, która tutaj przed chwileczką tak ładnie opowiadała o tym budowaniu domów i innych. I mówiła na taki temat, że budujemy dom w stronę godziny 11. Ale to na czym polega? To wejście, czy...
Czy oś domu była 11-17?
No, nie wiem.
Właśnie.
Bardzo istotne pytanie. No właśnie, dla mnie pewne rzeczy się wydają oczywiste. Wejście, ta wzdłużna ściana... Zawsze od tej strony, od tej godziny 11 wchodzono do wnętrza.
I oś domu była w tym kierunku tak, skierowana, tak, czyli tak. Godzina 11-17, już tak technicznie
wejście,
patrząc.
Tak
był dom orientowany i wejście na godzinę, od godziny 11.
No oczywiście próg niepomalowany, próg wysoki, jako ta granica obok ognia, paleniska, I stołu, tego kąta świętego, to próg jest taką następną przestrzenią szczególną.
Oddzielającą świat zewnętrzny od tego, co jest w naszym domu. Tak,
i te drzwi, które są, no były tak zdobione w różnych regionach etnograficznych naszego kraju, no to takie szczególne miejsce.
Czy pan Krzysztof jeszcze chciał coś dopowiedzieć?
Nie, tylko po prostu, czyli tak jak wejście do budynku, ta ściana frontowa.
Tak, tak.
To jest linia ściany frontowej, to jest na godzinę 11.
Na godzinę 11.
To znaczy prostopadła do ściany frontowej, skierowana tak. Na godzinę 11.
Tak, zgadza się.
Jak prostopadła?
No chodzi o to, że ściana frontowa była usytuowana w kierunku 8-14, a prostopadła jest na godzinę 11. Wejście skierowane, otwieramy drzwi i od godziny 11 wpada światło do środka domu.
Rozumiem. Tak. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Radio proszę wyłączyć. Radio wyłączyć proszę.
Kogo witamy?
Szczęść Boże, dzwoni Marian z Berlina.
Prosimy bardzo.
Świetna, piękna audycja. Ja jestem leśnikiem zawodu, ale też pracowałem jakiś czas w lasach. Jestem takim miłośnikiem natury, ale też budowlańcem z racji tego, że znalazłem się na zewnątrz drugiej Irlandii, czyli Polski. Ale tak już nie, może nie będę humoryzował. Tylko a propos właśnie tej budowy domów. Pierwsze takie pytanie tutaj jest, żeby to nie zapomniał się zapytać, później chodzi mi o CIS, bo tu pani wspominała, że stół i tam podwaliny wykonywane były
z dębu.
CIS. Może ja tam troszeczkę nie dosłyszałem, bo...
Podwaliny dąb, a CIS to stół.
I tylko no, z punktu widzenia tego, że jestem leśnikiem, no CIS jest po prostu gatunkiem chronionym. Mało tego... No CIS, żeby urósł, żeby można było z niego coś zrobić, no to trzeba wielu, wielu, wielu lat. Także bym tylko prosił o sprecyzowanie tej kwestii. Teraz drugi temat, jeżeli chodzi o orientację i w ogóle miejsce budowy domu. Ja troszeczkę robiłem kurs taki radiestezji, to takie schobystycznie to po prostu traktuję, chociaż mam ten kurs. Rzadko z tego tych rzeczy używam radiestezji, aczkolwiek żadnych wahadełek nie pochwalam. Aczkolwiek miejsce takie na budowę domu było dobre, gdzie jest po prostu nie zażylone, czyli nie ma radiacji, cieków wodnych i z tego, co dawni nasi dziadowie robili, to wyganiali po prostu bydło w miejsce, gdzie się to bydło po prostu, te krowy kładły, tam po prostu był budowany dom, bo zwierzęta wyczuwały niekorzystne promieniowanie, które...
Tylko dawniej się o promieniowaniu nie mówiło i teraz też nie mówmy o promieniowaniu cieków wodnych, bo to jest mocno wątpliwe, a nawet no, naukowo fizycy stwierdzili, że no, to zupełnie każdy radiesteta gdzie indziej ten ciek określi. Były takie badania robione. Ale także tutaj... nie mówmy o radiestezji, tylko mówmy o posadowieniu domu. Tam, gdzie bydło się kładło, tam było bezpiecznie, bo bydło wyczuwało, gdzie jest dobre miejsce. Pani tu mówiła o piorunach, gdzie pioruny nie biją.
To w zależności, który to znowu będzie region, jak wzrastanie w jakiej kulturze, kto do czego będzie przywiązywał wagę, w sensie, gdzie, na jakim terytorium, co się uprawia, co się hoduje i z przeszłości. Ale to, co jest takie istotne, to już tu wcześniej pan Leszek mówił odnośnie, jak to młodzi, co w tych swoich mieszkaniach kreowanie i jak budowanie tej przestrzeni. No właśnie pamięć, co robili nasi przodkowie i dziadkowie. Nie wolno niszczyć pamiątek, nawet tego przekazywania ustnego jako pamiątki. Tu pan dość sporo właśnie mówił na ten temat, co, gdzie, jakie zwierzęta. Inni właśnie tam, gdzie nie powinien budować, gdzie uderzył na przykład piorun. Inni jeszcze znajdą inne miejsce. No na przykład moi dziadkowie, jedni z dziadków, mieszkali na tak zwanym dołku na nizinie mazowieckiej i też im to nie przeszkadzało, takie usytuowanie. Niedaleko wierzb Rossochatych i też nie wybierali, akurat tam wzniesienia i górki nie było. Natomiast co do drewna, no dobrze pan zauważył. Ciś jest chroniony na dzień dzisiejszy i w związku z tym, że jest tak cenny i symbolizuje nieśmiertelność, bo jak pan zauważył, bardzo długo musi rosnąć, to dlatego był przeznaczony na stół, nie na ławkę, na zydelek, nawet proszę zwrócić uwagę, nie na kołyskę dla dziecka czy łóżko, tylko na stół. I najczęściej właśnie ten stół, który był wbudowany w ten święty kąt, bo nie zawsze ścisł był wykonywany, nie każdego też było stać, żeby był ten stół, w którym spożywano posiłki, tym bardziej, że nie był przykrywany stół, co najwyżej do poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Szczególnie te stoły prostokątne, bo z czasem później pojawiają się okrągłe, ale w chałupie we dworze żadnego okrągłego stołu nie ma, bo przestrzeń buduje się poprzez hierarchię, kto jakie miejsce zajmuje, kto uwezgłowia od prawej strony, najmłodsze pokolenie jako symbol życia, a starsze, które żywot tu i teraz się kończy, będzie obumierało, to siedzi po lewej stronie. Także cis, rzeczywiście szczególne drewno, w tej chwili na pewno stołu ścisu nie zamówimy, nie kupimy, ale jeżeli ktoś ma jako pamiątkę po pokoleniach, to jest naprawdę człowiekiem bardzo radosnym i szczęśliwym.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Przy telefonie Tomasz z Krakowa. Otóż chciałbym dodać, że ludność Śląska, Nowej Huty, mieszkańca w blokach, w blokowiskach, walczyła o Boga, o krzyż. W blokach też było miejsce dla Boga. Wszędzie, gdzie człowiek zaprosi Boga, będzie dla niego miejsce. Nawet w kołchozie. I to dobrze, że mamy mikrofalówki, że mamy kuchenki, piecyki. Tam też jest miejsce dla Boga i chwała Bogu. Niech i będzie dla wszystkiego miejsce w Polsce. I to dobrze, że cywilizacja się rozwija.
Ja myślę, że tak do końca rozumiem, że pan w tej Nowej Hucie mieszka. Moi koledzy antropolodzy, etnolodzy, zresztą była potężna duża sesja poświęcona Nowej Hucie. Wszędzie jest miejsce na krzyż i to bardzo dobrze, bo inaczej nie można przestrzeni sakrum budować. Tylko proszę zwrócić uwagę, jeżeli jest miejsce na krzyż i ja żyję z rodziną, która no, jest za ścianą, może być osobą niewierzącą, ale ja ją szanuję, ponieważ szanuję siebie, to i wymagam, żeby ta rodzina również szanowała mnie, a nie Wielki Piątek, muzyka, że mało nie rozsadzi, szyby nie wypadną z mieszkania na przykład mojego, albo Wielką Sobotę pod moimi oknami myjnia samochodów z całej okolicy, z bloków następnego albo z następnej klatki, no to pozostanie to kołchozem. W cudzysłowie.
Ale Boga mamy obowiązek wprowadzać wszędzie.
Wszędzie, wszędzie, właśnie.
Gdzie jesteśmy?
Słuchamy Radio Maryja.
Poza Bogiem, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Chwilę muzyki i ogłoszenie.
Pora ogłoszeń. Podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 26 do 28 kwietnia w Lublinie i Zduńskiej Woli. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo wróblewscy pod numerem telefonu 81 884 57 11. Powtarzam, 81 884 57 11. I w Zduńskiej Woli Państwo Janczakowie pod numerem telefonu 43 823 26 31. Powtarzam, 43 823 27 31. I jeszcze można spojrzeć na stronę www.spotkaniamalzenskie.pl. Tam można doczytać szczegóły dalsze terminy.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 23 kwietnia za tydzień. Temat: czy współczesna rodzina może być święta? Gośćmi będzie ojciec Piotr Chyła i pani Krystyna Zając. Będziemy mówić również o świętej Joannie Brecie Molla. 30 kwietnia neopogaństwo w bajkach, grach i gadżetach dla dzieci. Pani Małgorzata Wieńczkowska, medioznawca, i ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta. 7 maja rodzina receptą na kryzys. Ksiądz dr Bogusław Wolański i ksiądz Janusz Wilk. Zapraszamy również na stronę internetową Radia Maryja, tam pod zakładką audycje dla małżonków są do pobrania czy do odsłuchania online pliki MP3 z audycji parę lat wstecz. Również do każdej audycji można dodać swój komentarz już też od paru miesięcy, także zachęcamy do wchodzenia na stronę Radia Maryja, www.radiomaryja.pl. Na dole strony, całkiem na tym niebieskim pasku, są zakładki audycje dla małżonków, kliknąć i rozwijają się te audycje. I wracamy do dzisiejszego naszego tematu. Czy budowanie przestrzeni sakrum w polskim domu? Jak sobie z tym radzimy?
Słuchamy Radio Maryja.
ja jestem napływowy Kaszub z Kurpi, ale z Bytowa.
Można się przedstawić.
Pana
imię jak jest?
Alek, napływowy Alek z Kurpi, napływowy Kaszub.
Prosimy.
Z Kurpi Alek z Bytowa.
Prosimy bardzo.
Hello? Prosimy bardzo.
No, wracając tak do sprawy odbudowy. Ja wiem, że na Kurpiach budowano domy tak, żeby było wejście od południa. Znaczy, żeby było wejście od południa. I budowano bydło tam, gdzie położyło się bydło. No, w pierwszej kolejności, ja mam 67 lat, ale moi dziadkowie, pamiętam moich dziadków, którzy o tym tak mówili. A tak wracając do Kaszub i Bosych Antków, o którym pani wspomniała, to tak mówili z lekceważeniem, zniemczali Kaszubi. Z Bogiem przechodzę na odbiór.
Z Panem Bogiem.
Panie Alku, co do właśnie ten przykład tegoż bydła, to jest na zasadzie podobne, ponieważ wiadomo, że bydło krowa wydaje potomstwo, ciele, że chodzi tutaj o ten tłuszcz, czyli mleko i wszystkie podobne produkty pochodne z tegoż mleka. W związku na zasadzie na szczęście, na pomyślność, no niech się tutaj w tym domostwie szczęści, rodzi i będzie jak najlepiej. Natomiast co do kierunku. Owszem, zasada była to kierowanie, szczególnie dwory na tą godzinę, orientowanie na tą godzinę 11, ale też w zależności, wiemy, że tereny Kurpi to puszcza, tereny leśne, chodzi o światło i chodziło cały czas o to napływanie, żeby wnętrze było jasne, bo przecież wiemy, że pomieszczenia były nieduże, jednocześnie i ogrzanie, i nagrzanie, w sensie nieduże powierzchnie, ale i wysokości. Pamiętajmy, że nasi przodkowie no, nie byli takich postur jak my, w sensie i wzrostu, jak i budowy kości zdecydowanie drobniejsi. W związku z tym no, te pomieszczenia dla nas czasami wydają się, że właściwie jak z bajki, jak dla dzieci, a nie jak dla dorosłych osób. Natomiast co do określenia, to jest normalne. W zależności w jakim znajdziemy się kręgu kulturowym, jesteśmy postrzegani jako inni, jako obcy i w etnografii tak to rejestrujemy i tak to zapisujemy. Jest to fakt kulturowy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Grażyna, dzwonię ze Śląska, pochodzę z Podkarpacia. I właśnie tam na tym Podkarpaciu moi dziadkowie mieli taki dom, jak pani opisywała, a teraz ten dom, to mały dom, bo to taki dwuizbowy, właśnie z piecem w centralnym miejscu, dużym piecem lepionym gliną, z takim też miejscem dla świętych obrazów. I właśnie ten dom istnieje do dzisiaj, teraz należy do mnie. I chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie w moim domu, tak jest nadal, były dwa, jak jeszcze dziadkowie żyli, były dwa łóżka. Jedno łóżko było od babci, drugie dziadka. I nad łóżkiem mojego dziadka wisiał obraz, duży obraz, ponad 1,20 m może wysokości. I tam było serce Pana Jezusa. Natomiast nad łóżkiem mojej babci był obraz z sercem Maryi. Za obrazem do dzisiaj zresztą też jest była włożona gromnica, przygotowana na wypadek burzy. Też mogła posłużyć w sytuacji śmierci. Nie było praktycznie innych obrazów, oprócz tak powiem świętych obrazów, bo tak się mówiło. Oprócz obrazów o treści religijnej, te obrazy są nadal bardzo kocham ten dom. Mam do niego taki bardzo stosunek emocjonalny. Nie potrafiłabym go w żaden sposób ani sprzedać, ani zniszczyć, więc tak jak pani mówiła, że tam ktoś burzy takie domy, nie wyobrażam sobie tego. Jest to dom, w którym zawsze się czuję bardzo dobrze. Jest bardzo, jest, to jest dom, który właśnie zbudowany z belek dębowych, natomiast był lepiony gliną na zewnątrz. A, no i może tyle. Ale właśnie bardzo ważne tam było też to miejsce sakrum. Babcia zresztą, jak piekła chleb, a piekła chleb każdej soboty, to zawsze śpiewała pieśni maryjne. Każdy bochenek chleba był przeżegnany przed wejściem do pieca, a potem przed wyłożeniem na stół. Halo?
Tak, tak, słuchamy. Warto byłoby podzielić się tymi informacjami, pokazać ten dom, pokazywać może dzieciom, za jakąś klasę ze szkoły zaprosić i opowiedzieć, jak to bywało, czy innym udostępnić, innym to cudo. Bo to już jest zabytek w tej chwili. Wielu takich domów nie ma.
To prawda.
I dlatego... Nie widzimy, jak na pewno radość rysuje się na licu pani tutaj, ale słyszymy w głosie. Tak jak wspomniałam, moich domów nie ma, mojego dzieciństwa ani młodości. Zostały zniszczone i tam, gdzie ja się urodziłam i później wychowywałam. W związku z tym, ale estetyka przestrzeni, w której ja wzrastałam, spowodowała, za co jestem wdzięczna moim rodzicom i dziękuję im, że mogłam takich doznać przeżyć estetycznych, że te przeżycia pozwoliły mi i skłoniły do napisania takiego artykułu Oko i Rozum. To artykuł się ukazał w jednym z czasopism poświęconych sztuce, malarstwu, ponieważ to miejsce, gdzie wzrastałam w tym domostwie, posłużyło mi do powstania, wykonania przeze mnie pewnej serii obrazów olejnych. Natomiast jeżeli Państwo pozwolą, drodzy słuchacze, fragmencik dosłownie przeczytam tegoż mojego domostwa. Miałam to szczęście, że najważniejszy etap dla każdego człowieka, dzieciństwo i młodość, spędziłam na mazowieckiej nizinie. Bliski kontakt z naturą pozwoli na wnikliwą obserwację, jak całe bogactwo jej form, koloru, faktury, tekstury, zapachu zmienia się w ciągu doby danej pory roku. Niczym machina przyroda nieustannie toczy się naprzód. Nie tylko pamiętam, ale czuję zapach jaśminu i kolor jego kwiatu podbudowany plamą ciepłej zieleni liści, który wyznaczał kierunek wschodu. A dalej, jak rywalka, forma kalinowego krzaku z kwiatami jak zimne kule. Dalszy plan to stare akacje z uginającym się kwiatostanem. Od południa wił się jak wąż, chmiel z owocem w formie szyszek na podobraziu spródniałej białej ściany zwieńczonej strzechą koloru umbry naturalnej. To wszystko przecięte dwoma wertykalnymi liniami starych świerków. Przez otwory okienne wpadał zapach lilii, piwoni, szałwi, lwipaszczy, konwali, bzu. A dalej w kierunku zachodnim pędy dzikiego wina motały sztachety płotu. Ponad nim, jak kosy młodej dziewczyny, spadały pędy ciemnego winogrona. Podkreślała te plamy i aranżację przestrzeni linia strumienia ze zmieniającym się poziomem wody. Wzdłuż niego ciągnęła się plama fiołków, jak wyciśnięta z tuby farba. Za tą granicą widniał obraz czarnej porzeczki i drzewa sadu z całą gamą form koloru, kwiatu i owocu. A dalej, w kierunku już północnym, otwarta przestrzeń łanów zieleni, mijącej się tonami i ciepłej, złotej żółcieni przetykanej plamkami błękitu kobaltowego i czerwieni cynopru chabrów i maków i tak dalej. To jest tylko fragmencik.
Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Aleks Bytowa, na Pułowy Kaszub, Skórki.
Powtórka, tak? Słuchamy.
Halo?
Tak, jest.
Drugi raz pan dzwoni, tak, słuchamy.
Ja tak króciutko. Chodziło mi o tak zwaną pustą ścianę, bo na Kurpiach było tak, że były dwie izby swojego czasu, tak to było u moich dziadków, i była tak zwana pusta ściana i na tej pustej ścianie były powieszone obrazy, był krzyż, była Matka Boska, no były wszystkie te. Jak to pani...
No w ogóle Kurpie są tak bogate kulturowo, że długo i dużo byśmy mogli tutaj mówić o obszarze Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Koledzy...
No Ostrołęka.
No właśnie.
Ostrołęka i okolice.
Natomiast w tej chwili etnografowie, etnolodzy mówią, mówmy o Puszczy Kurpiowskiej.
No, o Zielonej.
O Zielonej. Pusta ściana, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wyeksponowanie tego elementów sakrum, tak jak pan wspomniał, krzyż i te obrazy, jako szczególne miejsce, nie koncentrowanie się innych elementów na tej zawartej przestrzeni.
Tak, bo tam nie było ani okien, ani nic, to była pusta ściana, bez niczego.
W sensie, żeby nie wpadało żywe światło z zewnątrz, tylko ten element sakrum jako życia. Mhm. Pamiętajmy o jednym, musimy pamiętać, że dom jest taką osią świata. Osią świata, ale kluczem, dominantą tegoż domu to jest drzewo życia, czyli krzyż. I od narodzin do śmierci, od pierwszego krzyku do ostatniego oddania.
Ja przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Koło tego zawsze, znaczy tam u moich dziadków, zawsze sadzano brzozę. Była brzoza. Rosła sobie brzoza. Nie wiem, mówiono po to, żeby tam pioruny nie uderzały. Tak to tam kiedyś moi dziadkowie to tłumaczyli.
Tak jak już wspomniałam, ten symbol rodziny, małżeństwa, życia, śmierci, ale nie tylko wokół domu. Proszę zwrócić uwagę, czy jak dom bielony, czy oszalowany, czy wyłącznie belki drewno, które działa, zmienia się kolorystyka pod wpływem światła, w zależności od którego kierunku, północnego, południowego czy zachodniego, gdzie dość sporo deszczy spada. Szczególnie tam, gdzie rodzice mieli panny na wydaniu, dziewczęta, czy dziewczynki się rodziły, w okolicy domu, na ścianach bardzo dużo musiało być jarzębiny, ponieważ ta jarzębina była rwana i zatykana nad łóżko tam, gdzie dziewczęta spały, żeby odpowiednie sny były i myśli odpowiednie, czyste dziewczęta miały, czyli rodzaj zabezpieczeń.
No, moja rodzina to raczej męska. Dziewczyn było mało. Same chłopy były.
Stąd właśnie jarzębiny na pewno przy domostwie może i nie było. Tak samo
nie
i z leszczyną.
Ale było za to dużo wierzb, brzus i topole.
O, topole. Bardzo ważne, bardzo ważne. Bardzo ważne, ważne
bardzo
drzewo.
Wysokie, duże, piękne topole.
Dlaczego? A dlatego, że i sam Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, kiedy opisuje dwór w Soplicowie, to zapisał tak. Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielone ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Topola w sztuce, w tej ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem sprawiedliwego, czerpiącego swą siłę ze źródeł łaski. Proszę zobaczyć, jakie to są kody kulturowe.
Ale to
moi
pole
przodkowie
teraz
mieszkali nad samą Narwią, to jest miejscowość Sieluń, Młynarze, i w związku z tym dlatego to tak sobie jakoś tak ciepło mi się to wspomina.
Sakrum zawsze wspominamy bardzo ciepło.
Ale to pole te rozległe, czy te pionowe takie, mówią włoskie?
Pani, dziękuję uprzejmie.
Proszę
za
dziękujemy
ten,
pani Arku. Z Panem Bogiem. Tak, odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Chciałam włączyć się do...
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Hanna z Wrocławia. Prosimy ale wspomnienie bardzo. Z dalekiego Wołynia. Ja mam obrus w domu, lniany, haftowany przez moją prababkę. Babcia moja, od której go dostałam, urodziła się w roku 1868. Więc to już świadczy o tym, ile lat ten obrus ma. Jest haftowany wołyńskim haftem, To jest duży obróz, taki 12-osobowy. No rzeczywiście piękny i można podziwiać olbrzymią cierpliwość kobiet wtedy, który taki duży obrus z szerokim pasem w koło potrafiły wyhaftować. To jest płótno lniane, tkane ręcznie na warsztacie ręcznym. I jeszcze może taka ciekawostka, właśnie no... Dom właśnie taki z opisów. Dom moich pradziadków, potem dziadków. A wspomnienie takie było też babci mojej, kiedy po 20 roku, po wycofaniu się wojsk bolszewickich z Wołynia, pojechała zobaczyć, co się dzieje z domem jej rodziny, jej rodzinnym. Okazało się, że no, dwór był spalony, ruiny i na tych ruinach przy właśnie domu, no, na terenie dawnego ogrodu, kwitły nagietki. Łan żółtych nagietek. Babcia bardzo tak czule wspominała te nagietki. No to miało to bardzo duży wpływ też na mnie, bo teraz no, prawie 800 kilometrów stamtąd. Gdzie właśnie te nagietki kwitły, w swoim ogródku we Wrocławiu też mam nagietki. No i to może wszystko. No, naturalnie jeszcze w domu moich rodziców właśnie na Kresach też był zawsze ołtarzyk z Matką Boską, z niepokalaną, taką z tą statuetką Matki Boskiej Niepokalanej. No i zawsze w maju odmawiało się właśnie przy tym ołtarzyku litanie do Matki Boskiej. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Anno.
To bardzo dużo, pani Anno. Nagietki symbolizują zbawienie. No przede wszystkim kolorystyka ich. My tu nic nie mówiliśmy i już nie powiemy, ale budowanie tych kompozycji, układanie, nakładanie poszczególnych form na tychże kwiatów w rzędach, bo tu działa też kolor i to, co już wcześniej wspomniałam, że w zależności od pory dnia i też i pory roku, przecież te kwiaty też się zmieniały. No obrus i ten len, i ten obrus, on jest bardzo ważny, jest istotny, jak biały, ciągle ta biel. Młodzi ludzie, którzy pragną budować przestrzeń sakrum we własnym mieszkaniu, w apartamentach czy w mieszkaniu w bloku, no mają z czego czerpać. To jest ogromne bogactwo i dziedzictwo, które zostawili nasi przodkowie. Biel, która ma tyle znaczeń, jest raz, że no, bardzo estetyczna, symbol czystości, słońca, wiele ornatów Alp jest koloru białego, a ten kolor i tak się zmienia. Dzisiaj uczestnicząc we mszy świętej w kaplicy tutaj na miejscu, miała możliwość obserwowania, kiedy ojcowie, każdy z nich w białym ornacie, w albie, w zależności na którym witrażu stał z tyłu, w sensie płaszczyzny w oknie światła, tak to światło działa i powoduje, że wcale nie ma bieli, tylko te biele są złamane. Czyli proszę zwrócić uwagę, światło i kolor, ale ten autentyczny kolor, a nie wybrany z katalogu, z gotowej mieszalni, ponieważ, no pamiętajmy, są barwniki też naturalne i można barwić barwnikami naturalnymi, tak jak wełnę się barwi na strój ludowy czy do zdobienia jaj wielkanocnych.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I dobry wieczór wszystkim w studio Radia Maryja.
Witamy pana.
Ale mnie pani podbudowała tym pięknym opowiadaniem. Myślałem, że jestem zacofany, że się tak kocham w tych dawnych, pięknych czasach. Tak wygląda, jakby pani mi wykradła to, co to lubienie tego dawnego piękna. Też to lubię. Mam domek drewniany w Małopolsce. W tarnowskim powiecie, którego po prostu, tak jak pani to opowiada, pieszczę. Trzymam go, mimo że wokoło mnie budują nowe budynki z cegły, z betonu. Ale kocham to bardzo i po pani wykładzie będę jeszcze bardziej dbał o to.
To bardzo miło posłyszę.
Chciałem powiedzieć, że we mnie to dawno było i to uczucie do piękna pozostało. Jeśli państwo pozwolą, to tak szybko z mojego komika wierszy właśnie o taki chałupka przeczytam. Dobrze, tak szybko.
A pana imię możemy znać?
Antoni.
Dobrze.
Krakowa.
Dobrze, panie Antoni, króciutko, prosimy.
Dziś chałupinka taka sobie opuszczona, zapomniana, stoi na wygonie, na ugorze dawny pastwisk. Tuż pod płotem kombinatu Huty Stali w Nowej Hucie. O przeszłości jej świetności może zmarzy z nami. Przecież kiedyś wizją była, domem gospodarzy. A i dziarcy niech brak było tu w jej ścianach nigdy. Zawsze była posprzątana, stół obrusem stał nakryty długi pośród izby. A w tych oknach od południa strony krakowiaki cały rok tu sobie kwitły. Drzwi na oścież otwierano, kiedy przyszło witać gości, księdza po kolędzie od systersów i sąsiadów przy niedzieli. Nigdy tu się nie przykrzyło, ruch był wielki. Na podwórzu w obejściu gospodarstwem z wiosną, latan i w jesieni. Jeszcze chwileczkę mało, tylko przerzucę. Nawet zimą dobrze było tu w tym domu wszystkim. Co to z niego dziś zostało? Jedna sypka z dawnych okien rany. Otwór ściany w miejscu wejścia na wprost słońca dawnej ściany. Puste wnętrze po pokojach i komorze pieca nie ma. Ani dymu w stronę nie ma. Brak komina. Zimno wszędzie i obiadu dziś nie będzie. Ani nigdy. Gospodarze opuścili izby. Wyszli z domu gdzieś w pośpiechu, a wraz z nimi dzieci tak bez wieści poszły. Pustka teraz w całym domu, wiatr tu teraz mieszkać może, więc zamieszkał w dawnym dworze, dziś w chałupinie na ugorze, w dawnych izbach domu. To z szacunku dla przeszłości, zawsze wiatr nam wierny, hula teraz po pustkowiu chałupiny.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panie Antoni bardzo za tą wspaniałą prezentację pana twórczości, wspomnień i tego, co pan kocha.
Kiedy wspomnienia o Nowa Huta, moja ziemia obiecana.
Bóg zapłać, panie Antoni.
Mamy kolejny.
Również Bóg zapłać.
Zapłać. Kolejny telefon mamy. Halo? Słuchamy, Radio Maria.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria
i zawsze.
Maria z Warszawy. Słuchałam z takim wzruszeniem. Pozdrawiam wszystkich państwa. Miałam nie dzwonić, ale dosłownie króciutko chciałam powiedzieć, że jestem też wzruszona szalenie tą całą audycją, bo to, co wiem na przykład z chłopów Reymonta, wiem z różnych powieści, to nie zaniknie, ale jak pięknie, że ludzie dzwonią i że tęsknią za tymi klimatami, których już nie ma. A ja chciałam pani profesor spytać, bo o pustej ścianie była mowa i tak mi się to przypomniało, jak w dzieciństwie, w latach 50. jeździłam do takiej wioski Niemczyn, koło Białegostoku i tam było daleko do kościoła. I być może ta pusta ściana w niektórych domach, w niektórych wioskach odgrywa taką rolę jakby ołtarza, bo tam przyjeżdżał ksiądz i ja to jako 4-letnie dziecko, pamiętam, uczestniczyłam w takich mszach czasami i nigdy tego nie zapomnę. Tak jak na rozstajach dróg były, prawda, kapliczki, do dziś zresztą są, tak w domach formowano miejsce na wszelki wypadek, gdyby ta msza miała się odbywać w domach. Nie wiem, czy to jest tradycja może kresowa, może, bo to tam dużo ludzi ze wschodu, nawet z Wołynia zjeżdżało w tamte strony. Ale ciekawa jestem. I po drugie, pani profesor, chciałam powiedzieć, że tu jeden pan mówił o tych piorunach. No, ludzie bali się. Ja pamiętam, że też jeszcze nie było piorunochronów, a były drewniane domy i się klękało zawsze, jak była burza, z daleka od okna i się modliło. I to ja pamiętam, chociaż miałam 4 lata, a teraz to już minęło 60 lat prawie od tego czasu, ale pamiętam te ołtarzyki. Nie wiem, nie dzwonię, żeby koniecznie dowiedzieć się, ale ta pusta ściana tak mi jakoś się skojarzyła z tym, że to mogło być tak, że w takich wsiach, gdzie naprawdę było daleko, daleko do kościoła, były msze i być może te obrazy także spełniały rolę później takiego ołtarza, żeby tam już nic nie było, tylko właśnie zastawione na przyjście księdza. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Musimy tą tradycję jakoś tak kultywować, bo jest bezpiecznie cieplej. Tak ten pan starszy teraz tak pięknie ten wiersz powiedział i tak się wzruszył też tym, że myślał, że jest zacofany, a to właśnie nie jest zacofanie, to jest wprost przeciwnie. I musimy tym młodym pokoleniom to przekazywać. Takim, które niestety już nie mają często tej świadomości. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Ze wzruszeniem żegnam i z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Pani Mario, ta pusta ściana to rzeczywiście no miejsce, gdzie i przestrzeń, gdzie można było zbudować ten ołtarz większy czy też mniejszy, bo w zależności od pomieszczenia nigdy nie było sytuowane na ścianie między oknami, tam gdzie były otwory okienne. Najczęściej zdarzało się też tak, że po wejściu do takiej izby, jakbyśmy się odwrócili z powrotem do wyjścia do drzwi, to na jednej z tych ścian, a najczęściej po prawej stronie, ten ołtarz budowano. Ale to w zależności, jaki układ pomieszczeń w domu, ponieważ domy na wschodzie, one były zupełnie inaczej budowane niż tutaj na tych terenach Polski Środkowej, czy w ogóle na południu, już nie mówię o Warmii, Mazurach, Ziemi Dobrzyńskiej, czy Kujawach, czy Pałukach, bo to jest ogromne zróżnicowanie. Ale czy ołtarzyki są? Są. I to w blokach. To znaczy chcę powiedzieć o własnej osobie, o moim domu. Często, proszę Państwa, ten maleńki obrazek, który gdzieś stoi na półce, czy ustawia się, czy wokół krzyżyka, czy sam krzyżyk, to jest pozostałość po tych świętych kątach. Mój rzeczywiście jest bardzo rozbudowany, zajmuje, nawet w tym momencie moja mama pewno słucha w tym saloniku, cała jedna ściana to jest święty kąt, a zwieńczony jest potężnym, dużym obrazem autorstwa mojego taty, tytuł Drzewo Życia. I o dziwo, mimo że obraz na desce w latach 60. powstał, to jak bardzo i dokładnie ilustruje ku mojemu zdziwieniu po latach, kiedy przeczytałam Miłość mi wszystko wyjaśniła, wiersze i poematy Karola Wojtyły. Zresztą obraz też posłużył do osadzenia dębu papieskiego przy katedrze, w sensie treść zawarta tego obrazu, ale ja już tutaj nie będę cytowała. Natomiast my tak dużo mówiliśmy o domie, ale dom, owszem, gniazdo, sakrum, ale to człowiek, to rodzina, to osoby, które tak jak w przeszłości razem rodzono się i modlono, bawiono się i pracowano. A czy w tej chwili tak jest? W tych mieszkaniach, w bloku, gdzie każdy ma swój świat, swoją wizję życia. Nie ma spójności, bo trudno przy kuchni gazowej, zaczęliśmy od tego jedzenia i mówiliśmy o tej kuchni, że ona taką ważną rolę spełniała. Tak, jako pomieszczenie i jako palenisko, ale nie jako jedzenie. Bardzo dużo jest źródeł etnograficznych, historycznych, w literaturze pięknej, gdzie ta konsumpcja nie była istotą. Owszem, stół wyrażał pozycję gospodarza, jak ja jestem gospodarny, mam w spiżarni, w stodole i na polu, ale nie mam się objadać, nie. Stąd te posty, ten fenomen polskiej kultury, że Polacy tak właśnie poszczą. Skromny i tylko to, co właśnie w zagrodzie. Gospodarstwa, dwory polskie były samo wystarczalne. I budując taką przestrzeń, sprzęt bardzo skromny. 3 pokolenia i bardzo skromniutki, bardzo. I po dzień dzisiejszy, jak prowadzimy badania, chodzimy i znowu takich przykładów mogłabym bardzo dużo podawać z mojej rodziny. W tej chwili moja mama w 40-letnim fotelu siedzi, jak najmniej sprzętu, bo nie mam się koncentrować, czy ta kanapa to jest najnowszy model produkcji włoskiej i czy ona jest obita skórą i czy ta skóra zaraz pęknie, czy też nie. Tylko istotą było zupełnie co innego. Kontakt z drugim człowiekiem, sakrum, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, że ja mogę dotknąć rękę, przytulić się, posłuchać, co mówi dziadek, co mówi babcia, a co wuj, co wujenka, stryj, stryjenka i dalsi, co mają do powiedzenia. No przecież to w polskiej kulturze, kiedy ojciec mówi przy stole, są takie rodziny, gdzie się kultywuje poniżej. Nie siedzi się. Stąd właśnie przy stole, tym świętym miejscu, nie kładziemy łokci, nie rozkładamy się, tylko tyle, ile potrzeba dla sztućcy, czyli same dłonie, a dłonie przecież ręka też niesie treści, symbolizuje, czy ona jest otwarta, czy zamknięta, prawa kontemplacje i jeżeli będzie otwarta, rozdawanie jak najwięcej. Natomiast lewa mówi o tym, co ziemski, jeszcze w dodatku jak będzie zaciśnięta, czyli nie chce się z nikim dzielić. Co jest takie bardzo ważne, że budując taką przestrzeń w takiej skromności sprzętu, w kolorystyce białej, ewentualnie błękicie, tym kobalcie czy tej farbce, jak to gospodynie mówią, na kolor niebawy albo chabrowy. Dlatego tak malowano, ponieważ muchy, komary nie znoszą. Chodziło o to, żeby nie brudziły i nie wchodziły i nie niszczyły tego wszystkiego zdobnictwa, tej całej papieroplastyki tak przepięknej i bogatej, tychże właśnie obrazów czy też tkanin. Narzut, na przykład taka tkanina w koziołki, w Rawsko-Opoczyńskim, jedyna w swoim rodzaju, żeby tego nie niszczyć. A to sakrum budowano i ceramiką. No nie duraleksem, tylko ceramiką, ręcznie toczone na kole, nie święci garnki lepią. Glina glini nierówna, wypalana albo też niewypalana, bez dostępu powietrza, w sensie miałam to na myśli, glazurowana, różna kolorystyka, zdobnictwo, wystawiano i używano, ponieważ ilość też świadczyła o zamożności i w tym domu wychowywano. I już ostatnie zdanie, wychowywano młode pokolenie po to, żeby kultywowało właśnie tą tradycję, ale co tym dzieciom wpajano? Warto to zapamiętać, szczególnie młodzi rodzice budujący sakrum. Wpajano dzieciom uczciwość, prawdomówność, pracowitość, poszanowanie cudzej własności, uczono współżycia z domownikami, krewnymi, sąsiadami, ale przede wszystkim uczono szacunku dla autorytetów. A te autorytety to duchowni, nauczyciele i sędziwe osoby.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. Zapraszamy w każdy wtorek po 21.40 na audycję dla małżonków i rodziców. Dziękujemy naszemu gościowi dzisiejszemu, pani Aldonie Plucińskiej. Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać gospodarzom i wszystkim słuchaczom rodziny Radia Maria.
Będziemy zmuszeni jeszcze panią nieraz zaprosić, bo tyle ciekawych i ważnych informacji, wiadomości pani wnosi w życie naszych rodzin, ubogaca to życie. Nie my jesteśmy zacofani. To właściwie to cofamy się, jeżeli przyjmujemy te twory popkultury, która właściwie to jest subkultura, a niekiedy i antykulturą. Wtedy to my się cofamy. Natomiast jeżeli wracamy do naszych korzeni, to nie jest zacofanie, a to jest wręcz kultywowanie i budowanie dobra. I oczywiście musimy budować więcej i lepiej, ale przynajmniej mamy dobry fundament. Solidny fundament, a fundament jest najważniejszy. Serdeczny Bóg zapłać, pani Aldona.
Bóg zapłać.
Dziękujemy panu Jarosławowi za realizację programu i zapraszamy na kolejny wtorek. Do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.